przyciągał je zapach ludzi. Nadia Sawicka, 12 lat, obecnie robotnica. Czekaliśmy na powrót brata z wojska. Napisał do nas, że przyjeżdża w czerwcu. Myśleliśmy, że brat wróci i będziemy budowali mu dom. Ojciec już zwoził końmi belki. Wieczorem wszyscyśmy na tych belkach siedzieli, a ja pamiętam, że mama mówiła do ojca, że postawią spory dom. Będą mieli dużo wnuków. Wybuchła wojna, więc oczywiście brat z wojska nie wrócił. A było nas 5 sióstr i ten jeden brat, najstarszy z nas. Przez całą wojnę mama płakała i przez całą wojnę na niego czekaliśmy. Pamiętam, że czekaliśmy codziennie. Ledwie usłyszymy, że gdzieś prowadzą naszych jeńców, od razu tam biegniemy. Mama upiecze z 10 kartofelków, bierze do węzełka i idziemy. Raz nie mieliśmy czego ze sobą zabrać, a w polu już dojrzało żyto. Nałamaliśmy kłosów, roztarli ziarna w rękach i trafiliśmy na patrol niemiecki, który pilnował pola. Wysypują nasze ziarno na ziemię i pokazują, żebyśmy się ustawiły, bo chcą nas rozstrzelać. My w płacz, a mama im buty całuje. Oni siedzą na koniach wysoko. Ona ich chwyta za nogi, całuje i prosi: paneczkowie, zlitujcie się. Paneczkowie, to wszystko moje dzieci. Widzicie, to same dziewczynki. No i pojechali. Nie zastrzelili nas. Kiedy odjechali, zaczęłam się śmiać. Śmieję się i śmieję. Mija 10 minut, a ja się nadal śmieję. Skręcam się ze śmiechu. Mama mnie obsztorcowała. Nie pomogło. Zaczęła prosić. Też na nic. Wracamy do domu, a ja się śmieję. Wsadziłam głowę w poduszkę. Nie mogę się uspokoić. Ciągle się zaśmiewam. I tak przez cały dzień. Myśleli, że ja... No wie pani, wszystkie w strachu. Bały się, że mi się rozum pomieszał, że zwariowałam. To mi zostało do dzisiaj. Jeśli się przestraszę, to zaczynam się głośno śmiać. Strasznie głośno. Rok 44. Przyszło wyzwolenie, a wtedy dostaliśmy list, że brat zginął. Mama płakała, płakała, aż oślepła. Mieszkaliśmy w niemieckich okopach za wsią, bo cała wieś się spaliła. Spaliły się nasza stara chata i wszystkie belki na nowy dom. Nic nam nie zostało. Znaleźliśmy w lesie hełmy wojskowe. I w nich gotowaliśmy. Te niemieckie hełmy były duże jak sagany. Żywiliśmy się w lesie, tylko że strach było chodzić na jagody i grzyby. W lesie grasowało dużo niemieckich owczarków, które rzucały się na ludzi, zagryzały małe dzieci. Były w końcu przyuczone do ludzkiego mięsa, do ludzkiej krwi, do jej zapachu. Kiedy szliśmy do lasu, zbieraliśmy się w duże grupy, po 20 osób. Matki nas uczyły, że trzeba chodzić po lesie i krzyczeć, wtedy psy się przestraszą. Zanim człowiek nazbiera kosz jagód, to się tak nakrzyczy, że straci głos, ochrypnie, aż nam gardła puchły. A te psy były duże jak wilki. Przyciągał je zapach ludzi. Dlaczego strzelali w buzię? Mama była taka ładna. Wołodia Korszuk, 7 lat. Obecnie profesor historii. Mieszkaliśmy w Brześciu, na granicy. Wieczorem byliśmy w kinie we trójkę. Mama, tato i ja. Rzadko się zdarzało, żebyśmy we trójkę dokądś poszli, bo ojciec był ciągle zajęty. Pracował jako kierownik obwodowego Wydziału Nauki i Oświaty. Zawsze był gdzieś w delegacji. Ostatni wieczór bez wojny. Ostatnia noc. Kiedy mnie rankiem zerwała mama, wszystko dookoła dudniło, stukało, huczało. Było bardzo wcześnie. Zapamiętałem, że za oknami było jeszcze ciemno. Rodzice w pośpiechu się krzątali, pakowali walizkę. Jakoś nic nie mogli znaleźć. Mieliśmy dom, duży sad. Ojciec dokądś poszedł. Myśmy z mamą spojrzeli przez okno. W sadzie stali jacyś wojskowi i rozmawiali łamaną ruszczyzną. Ubrani byli w nasze mundury. Mama powiedziała, że to dywersanci. Nie mieściło mi się to w głowie, że do naszego sadu, gdzie od wczorajszego wieczora na stoliku stał jeszcze samowar, nagle weszli dywersanci. A gdzie nasza straż graniczna? Uciekaliśmy z miasta pieszo. Na moich oczach rozsypał się murowany dom naprzeciwko. Przez okno wyleciał telefon. Na ulicy stało łóżko, a na nim, pod kołdrą, leżała zabita dziewczynka. Łóżko było nienaruszone. Wyglądało tak, jakby je skądś wyniesiono i ustawiono, tylko kołdra była trochę osmalona. Od razu za miastem zaczynało się pole żyta. Samoloty ostrzeliwały nas z karabinów. Wszyscy szli nie drogą, ale przez to pole. Weszliśmy do lasu. Wtedy już nie było tak strasznie. Z lasu zobaczyłem wielkie samochody. To jechali Niemcy. Weseli, głośno się śmiali. Dolatywała do nas obca mowa. Słyszało się w niej wiele rrr. Rodzice cały czas pytali siebie, gdzie są nasi? Gdzie nasze wojsko? Wyobrażałem sobie, że zaraz przycwałuje budionny na koniu, a Niemcy uciekną. Jeszcze niedawno ojciec przekonywał mnie, że nic nie dorówna naszej kawalerii. Szliśmy długo. Nocą wchodziliśmy do hutorów, gdzie nam dawano jeść, pozwalano się ogrzać. Wielu znało ojca i ojciec też wielu ludzi znał. Weszliśmy do jednej zagrody. Pamiętam do dziś, że nauczyciel, który tam mieszkał, nazywał się Pałuk. Mieli dwa domy. Nowy i tuż obok stary. Proponowali, żebyśmy zostali. Zamieszkali w jednym z tych domów. Ale ojciec odmówił. Gospodarz doprowadził nas do drogi. Mama próbowała dać mu pieniądze, ale on pokręcił głową i powiedział, że za pomoc w ciężkiej chwili nie bierze się pieniędzy. To sobie zapamiętałem. Tak doszliśmy do miasta Uzdy. Z tej okolicy pochodził mój ojciec. Zamieszkaliśmy u dziadka we wsi Mroczki. Partyzantów w naszym domu pierwszy raz zobaczyłem zimą. I od tej pory zawsze wyobrażałem ich sobie, że to ludzie w białych płaszczach. Wkrótce ojciec poszedł z nimi do lasu, a my z mamą zostaliśmy u dziadka. Mama coś szyła. Nie, siedziała przy dużym stole i robiła na drutach, a ja grzałem się na piecu. Niemcy weszli do chałupy ze starostą, który wskazał mamę i powiedział: to ona. Wtedy kazali się mamie zbierać, a ja bardzo się przestraszyłem. Kiedy wyprowadzili mamę na podwórze, zawołała mnie, żeby się ze mną pożegnać. Wlazłem pod ławkę, także nie mogli mnie stamtąd wyciągnąć. Mamę zabrali z dwiema kobietami, których mężowie też byli w partyzantce, i wywieźli. Nikt nie wiedział dokąd, w którą stronę. Następnego dnia znaleziono je zaraz za wsią. Leżały w śniegu, bo śnieg padał całą noc. Kiedy mamę przywieźli, zobaczyłem, że na policzku ma kilka czarnych dziurek, od kul. Nie wiedziałem, dlaczego strzelali w twarz. Cały czas pytałem dziadka, dlaczego strzelali w buzię? Mama była taka ładna. Mamę pochowano. Za trumną szło na stroje. Dziadek, babcia i ja. Ludzie się bali. W nocy przyszli ją pożegnać. Przez całą noc u nas nie zamykały się drzwi, a w dzień byliśmy sami. Nie mogłem zrozumieć, za co zabili moją mamę. Co złego było w tym, że siedziała i robiła na drutach. Kiedyś w nocy przyszedł ojciec i powiedział, że zabiera mnie ze sobą. Byłem szczęśliwy. Początkowo moje życie w partyzantce mało się różniło od życia u dziadka. Ojciec szedł wykonać zadania, a mnie zostawiał u kogoś we wsi. Pamiętam, jak przywieźli zabitego męża tej gospodyni, u której mnie zostawił. Tłukła wtedy głową o stół ze stojącą na nim trumną i powtarzała ciągle – Herody! Ojca długo, długo nie było, a ja czekałem na niego i myślałem – nie mam mamy, gdzieś daleko są babcia i dziadek i co ja taki mały zrobię, jeśli ojca przywiozą saniami nieżywego? Nim ojciec wrócił, wydało mi się, że minęła wieczność, a kiedy czekałem, dałem sobie słowo, że będę mówił do niego przez pan. Chciałem w ten sposób pokazać, jak go kocham, jak tęsknię. I to, że mam tylko jego. Początkowo ojciec chyba nie zauważył, jak się do niego zwracam, a potem zapytał, dlaczego mówisz mi pan? Powiedziałem mu wtedy, co sobie przyrzekłem i dlaczego. A on mi wyjaśnił. Ja też mam tylko ciebie i dlatego musimy być na ty, bo jesteśmy dla siebie najbliższymi ludźmi. Poprosiłem go jeszcze, żebyśmy się nigdy nie rozstawali. Jesteś już dorosły, jesteś mężczyzną, tłumaczył mi. Zapamiętałem ojcowską troskę. Kiedy nas ostrzeliwano, leżeliśmy na chłodnej ziemi. Był kwiecień, trawa jeszcze nie wyrosła. Ojciec znalazł głębszy dołek i powiedział – kładź się na dół, ja będę na górze. Jeśli mnie zabiją, ty będziesz żył. W oddziale wszyscy o mnie dbali. Pamiętam, że starszy partyzant podszedł kiedyś, zdjął mi z głowy czapkę i długo mnie głaskał, mówiąc do ojca, że też ma takiego syna. A kiedy przedzieraliśmy się przez bagna, po pas w wodzie, ojciec spróbował mnie nieść na plecach, ale szybko się zmęczył. Wtedy partyzanci nieśli mnie po kolei. Nigdy tego nie zapomnę. Nie zapomnę, jak kiedyś znaleźli trochę szczawiu i cały mi oddali, a sami poszli spać głodni. Kiedy tylko wyzwolono Homel, mnie i kilkoro innych dzieci partyzantów wysłano samolotem do tamtejszego domu dziecka. I tam ktoś wręczył mi pieniądze od ojca. Duży, czerwony banknot. Poszliśmy z kolegami na bazar i za to wszystko kupili cukierków. Dostaliśmy bardzo dużo, więc starczyło dla wszystkich. Wychowawczyni spytała, co zrobiłeś z pieniędzmi, które przekazał ojciec? Przyznałem się, że kupiłem cukierków. I nic więcej? Zdziwiła się. Wyzwolono Mińsk. Przyjechał po mnie jakiś mężczyzna i powiedział, że odwiezie mnie do ojca. Do pociągu wsiedliśmy z trudem. Ten pan wsiadł, a mnie podali mu przez okno. Kiedy spotkaliśmy się z ojcem, poprosiłem go znowu, żebyśmy się już nigdy, nigdy nie rozstawali, bo w samotności jest źle. Pamiętam, że powitał mnie nie sam, ale z nową mamą. Objęła mnie za głowę i przytuliła. A ja tak byłem złakniony matczynych pieszczot i tak dobrze się poczułem, że od razu w samochodzie usnąłem w jej objęciach. Kiedy miałem 10 lat, poszedłem do 1. klasy, a ponieważ byłem duży i umiałem czytać, 5 roku później przenieśli mnie do 2. klasy. Czytać umiałem, ale pisać nie. Wezwano mnie do tablicy, trzeba było napisać słowo z literą U. Stałem i z przerażeniem uświadomiłem sobie, że nie wiem, jak się pisze U. A już umiałem strzelać. Dobrze strzelałem. Któregoś dnia nie znalazłem w szafie pistoletu ojca. Przetrząsnąłem całą szafę, ale pistoletu nie było. Jak to tak? Co teraz będziesz robił? Spytałem ojca, kiedy wrócił z pracy. Będę uczył dzieci, odrzekł. Zdziwiłem się. Myślałem, że praca to tylko wojna. Prosisz, żebym cię zastrzelił. Wasia Bojkaczow, 12 lat. Obecnie specjalista do spraw szkolenia zawodowego. Zima 1941 roku. Długo ją wspominałem. To były ostatnie dni mojego dzieciństwa. W czasie wakacji zimowych cała nasza szkoła wzięła udział w grze wojennej. Przedtem uczyliśmy się musztry, strugali drewniane karabiny, szyli płaszcze maskujące, ubrania dla sanitariuszy. Dowództwo z jednostki wojskowej przyleciało samolotami, kukuruźnikami. Wpadliśmy w absolutny zachwyt. A w czerwcu już latały nad nami niemieckie samoloty i zrzucały szpiegów. To byli ludzie w wieku od 22 do 26 lat, w szarych, kraciastych marynarkach i czapkach. Razem z dorosłymi złapaliśmy kilku takich i zaprowadzili do Rady Wiejskiej. Bardzo byliśmy dumni, że braliśmy udział w operacji wojskowej. Przypominało nam to grę zimową. Lecz wkrótce pojawili się inni. Nie mieli kraciastych marynarek i czapek, ale zielone mundury z podwiniętymi rękawami, chodzili w butach z szerokimi cholewami, podkutymi obcasami. Na plecach mieli plecaki z cielęcej skóry, u boku długie puszki masek gazowych i automaty przewieszone przez ramię. Ciężcy, najedzeni. Śpiewali i wołali: "Zwei Monat Moskwa kaput". Ojciec mi wytłumaczył, że te zwei Monat to 2 miesiące. Tylko 2 miesiące? Tylko tyle? Ta wojna wcale nie przypominała tamtej, w którą niedawno się bawiliśmy i która mi się podobała. W pierwszych dniach Niemcy nie zatrzymali się w naszej wsi Malewicze. Jechali do stacji Żłobin. Pracował tam mój ojciec, ale już na stację nie chodził. Spodziewał się, że lada chwila wróci nasze wojsko i wypędzi Niemców z powrotem za granicę. Wierzyliśmy ojcu i też oczekiwali naszych. Czekaliśmy ich każdego dnia. A oni, nasi żołnierze, leżeli dookoła, na drogach, w lesie, w rowach, w polu, w ogrodach, w torfowych dołach. Leżeli martwi. Razem ze swoimi karabinami, ze swoimi granatami. Było ciepło, a oni puchli od tego ciepła. Wydawało się, że przybywa ich z każdym dniem, cała armia. Nikt ich nie grzebał. Ojciec zaprzągł konia i pojechaliśmy w pole. Zaczęliśmy zbierać zabitych. Kopaliśmy doły i kładli tam rzędami po 10, po 12. Moja szkolna teczka wypełniła się dokumentami. Z adresów wynikało, że żołnierze pochodzili z obwodu Kujbyszewskiego, z Ulianowska. Po kilku dniach znalazłem za wsią zabitego ojca, i mojego wiernego przyjaciela, 14-letniego Wasję Szewcowa. Wasia był 3-krotnie przebity bagnetem. Tamtego dnia pojechali beze mnie zbierać zabitych. Przyjechaliśmy z dziadkiem w to miejsce. Ale zaczęło się bombardowanie. Nie zdołaliśmy więc pogrzebać ojca. A kiedy się skończyło, nie mieliśmy kogo chować. Nie było śladu po ojcu. Postawiliśmy krzyż na cmentarzu i tyle. Pod nim zakopaliśmy świąteczny garnitur ojca. Po tygodniu już nie sposób było zbierać żołnierzy. Nie sposób było podnieść. Pod bluzami chlupała woda. Zbieraliśmy ich karabiny, książeczki wojskowe. Dziadek zginął w czasie bombardowania. Jak teraz żyć? Jak żyć bez ojca, bez dziadka? Mama ciągle płakała. Co robić z bronią, którą zebraliśmy i zakopali w bezpiecznym miejscu? Komu ją oddać? Nie było się kogo poradzić. Mama płakała. Zimą nawiązałem kontakt z ludźmi podziemia. Ucieszyli się z mojego podarunku. Broń przekazali partyzantom. Minął jakiś czas, ale jaki dokładnie nie wiem. Może ze 4 miesiące. Pamiętam, że tamtego dnia zbierałem na polu zmarznięte zeszłoroczne kartofle. Wróciłem do domu mokry, głodny, ale przyniosłem pełne wiadro. Ledwie zdjąłem przemoknięte łapcie, gdy rozległo się stukanie w pokrywę piwnicy, w której mieszkaliśmy. Ktoś zapytał: Bojkaczow jest? Kiedy ukazałem się w otworze piwnicy, kazano mi wyjść. W pośpiechu włożyłem budionówkę zamiast uszanki, za co od razu dostałem batem. Koło piwnicy stały 3 konie, na których siedzieli Niemcy i policaje. Jeden z policajów zlazł z konia, narzucił mi pasek na szyję i przytroczył do siodła. Matka zaczęła prosić: pozwólcie, żebym dała mu jeść. Weszła do piwnicy po placek z tych zmarzniętych kartofli, ale tamci chlasnęli konie batem i kłusem odjechali. Ciągnęli mnie tak 5 kilometrów do osiedla Wiesioły. Na pierwszym przesłuchaniu oficer hitlerowski zadawał zwyczajne pytania: nazwisko, imię, rok urodzenia, kim są ojciec i matka. Tłumaczem był młody policjant. Na końcu przesłuchania powiedział: zaraz pójdziesz i sprzątniesz izbę tortur. Przypatrz się tam dobrze ławce. Dali mi wiadro wody, miotełkę, szmatę i zaprowadzili. Zobaczyłem tam straszny widok. Po środku stała szeroka ława z przybitymi do niej pasami. 3 pasy, żeby przywiązać człowieka za szyję, za lędźwie i za nogi. W kącie stały grube kije brzozowe i wiadro wody zabarwionej na czerwono. Na podłodze były kałuże krwi, moczu, kału. Nosiłem wodę i nosiłem. Szmata, którą myłem podłogę, nadal była czerwona. Rano oficer znowu mnie wezwał. Gdzie jest broń? Z kim z podziemia utrzymujesz łączność? Jakie ci przydzielono zadania? Pytania sypały się jedne po drugich. Zaprzeczałem, mówiłem, że nic nie wiem. Jestem jeszcze mały, a w polu zbierałem nie broń, tylko zmarznięte kartofle. Do piwnicy z nim, powiedział oficer do żołnierza. Spuścili mnie do piwnicy z zimną wodą. Przedtem pokazali mi partyzanta, którego dopiero co stamtąd wyciągnęli. Nie wytrzymał tortury i utonął, a teraz leżał na ulicy. Stałem po szyję w wodzie. Czułem, jak mi bije serce, jak płynie krew w żyłach i ogrzewa otaczającą mnie wodę. Myślałem tylko, żeby nie stracić przytomności, nie zachłysnąć się, nie utonąć. Następne przesłuchanie. Lufa pistoletu przytknięta do mojego ucha. Wystrzał. Trzasnęła sucha deska w podłodze. Strzelili w podłogę. Cios z kijem w kark. Upadam. Nade mną stoi ktoś wielki i ciężki. Roztacza zapach kiełbasy i samogonu. Mdli mnie, ale nie mam czym wymiotować. Słyszę. Zaraz wyliżesz to, co wyżygasz na podłogę. Językiem, rozumiesz? Rozumiesz czerwone nasienie? W celi nie zasypiałem. Traciłem przytomność z bólu. Czasem wydawało mi się, że stoję na apelu w szkole i nauczycielka Lubow Iwanowna Łaszkiewicz mówi: jesienią, dzieci, przyjdziecie do 5. klasy, a teraz do widzenia. Przez lato wszystkie podrośniecie. Wasia Bojkaczow jest teraz najniższy, ale będzie najwyższy. Lubow Iwanowna się uśmiecha. To znów jestem z ojcem na polu. Szukamy naszych zabitych żołnierzy. Ojciec poszedł naprzód, a ja znajduję pod sosną człowieka. Któregoś dnia znalazłem nie człowieka, ale to, co z niego zostało. Było to w pierwszych dniach. Prosił: nie mam nóg, nie mam rąk. Zastrzel mnie, synku. Ktoś zdążył go opatrzyć, ale nie zdążyli go zabrać. Przerażony uciekłem. Zawołałem ojca. Staruszek, który leżał obok w celi, budzi mnie. Nie krzycz, synku. A co ja krzyczę? Prosisz, żebym cię zastrzelił. Minęły dziesiątki lat, a ja ciągle się dziwię. Naprawdę żyję?